Jak zwykle w poniedziałek po 10:00 studio Polskiego Radia Białystok opanowują podlascy policjanci, a przede wszystkim właśnie dzielnicowi, którzy opowiadają o swojej służbie, no i pomagają nam rozwiązywać różne problemy. Dzisiaj nie będzie inaczej. Dziś w studiu. Zaczynamy od pani dzielnicowej, młodsza aspirant Bogusława Dowgierd z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, na co dzień pracująca w posterunku policji w Czarnej Białostockiej. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Jak praca w Czarnej Białostockiej przebiega? Jest pani jedną z trzech dzielnicowych tam.
Jestem dzielnicową jedną z trzech w gminie Czarna Białostocka, posterunku policji Czarnej Białostockiej. Od samego początku, od otwarcia posterunku pracuję tam, czyli od 16 listopada 2016 roku. Mieszkańcy są zadowoleni, że na nowo został otwarty posterunek.
No właśnie, to było jedno z moich pytań.
Mhm. Mają gdzie zgłosić swoje problemy, zgłaszają się z różnymi problemami.
Dzisiaj z perspektywy czasu ocenia pani ten fakt otwarcia ponownego posterunku w Czarnej Białostockiej jako dobry?
Tak, zdecydowanie tak. Mieszkańcy rozpoznają nas na ulicach, mieszkańcy zgłaszają się do nas, przychodzą ze swoimi problemami, staramy się im pomóc.
Mówi pani o Czarnej Białostockiej, o całej gminie, ale też o mieście. Pani mieszka na co dzień w Czarnej Białostockiej? Jak to jest?
Mieszkańcem Czarnej Białostockiej nie jestem. Mhm. Pracuję w posterunku.
Rozumiem.
Moim rejonem są tereny wiejskie. Miałam też możliwość pracy w mieście Czarna Białostocka, gdzie obsługiwałam tam rejon. Jestem znana jako dzielnicowa. Mieszkańcy się zgłaszają. Czasami z problemami zgłaszają się mieszkańcy młodzi, którzy swoje problemy rozwiązują telefonicznie najczęściej. Korzystają tak z aplikacji Moja Komenda. Natomiast teraz aktualnie moim rejonem są tereny wiejskie, gdzie większość mieszkańców są to mieszkańcy starsi. Oni preferują jednakże kontakt osobisty z dzielnicowym, porozmawianie o problemach.
No właśnie, to tak się odbywa, prawda? To bez znaczenia, czy ktoś pracuje w mieście, czy ktoś pracuje na terenach wiejskich, ci starsi mieszkańcy chcą po prostu porozmawiać. I czasami taka rozmowa jest zbawienna.
Dokładnie tak. Dzielnicowy powinien być policjantem pierwszego kontaktu. Uważam, że czasami rozmowa z dzielnicowym rozwiązuje problem.
No to w takim razie porozmawiamy troszeczkę jeszcze dzisiaj. Jeszcze do pani wrócimy. Witam bardzo serdecznie z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Jest z nami młodszy aspirant Mirosław Klimuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zostałem się za pana Wojtka.
Zgadza się.
Rozmawialiśmy poza anteną. Pogoda mu sprzyja, także urlop w pełni. Niech to trwa. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dziś zastępca naczelnika, pan komisarz Dariusz Matynka. Dzień dobry, panie komisarzu. O bezpiecznych wyjazdach i wypoczynku na drogach będziemy rozmawiali za chwilę. Zespół prasowy dziś w osobie aspiranta Marcina Gawryluka. Dzień dobry, panie aspirancie.
Witam serdecznie.
Zaczynamy właśnie od tego, od tych wydarzeń ostatnich dni. Co działo się w województwie podlaskim, panie aspirancie?
Od piątku, od godziny 18:00 podlascy policjanci odnotowali dwa wypadki drogowe. W tych wypadkach trzy osoby zostały ranne. Ponadto policjanci zatrzymali aż 50 sprawców, w tym 16 nietrzeźwych kierowców. Poza wypadkami policjanci odnotowali również 64 kolizje drogowe. No i sukcesem niewątpliwie będzie też zatrzymanie 25 osób poszukiwanych, z czego jedna osoba poszukiwana była listem gończym. No i na uwagę również zasługuje to, że policjanci przeprowadzili aż 1344 interwencje.
To jest bardzo, bardzo dużo. W ciągu trzech dni to wychodzi no, około 400 dziennie.
Tak, aczkolwiek od już jakiegoś okresu czasu, dłuższego okresu czasu właśnie ta dobowa statystyka utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie i jest to właśnie liczba około 400 interwencji.
Z czego to wynika?
Na dobę. No, na pewno z zdarzeń, jakie mają miejsce na terenie naszego województwa.
Nie, to jeżeli, na pewno. No.
Jeżeli tak, jeżeli mówimy tutaj na przykład o zdarzeniach drogowych, no to sama liczba kolizji drogowych 64, tak? Ponadto dochodzą jeszcze interwencje własne policji, interwencje związane na przykład z przemocą domową, z konfliktami sąsiedzkimi. No, to spektrum jest dosyć szerokie.
A zgodzi się pan z opinią, że po prostu najzwyczajniej na świecie zrobiło się cieplej? Więcej ludzi w parkach i tak dalej?
Oczywiście też jest tutaj powodem do tego, znaczy powodem, no, podczas okresu wakacyjnego, podczas wypoczynku, no, większość osób właśnie spędza ten wolny czas na właśnie takim wypoczynku.
No i tam dochodzi do różnych sytuacji.
Tak, różne są sytuacje.
I muszę o coś państwa zapytać. Zaczniemy może od pani dzielnicowej, chociaż pani jest w troszeczkę innej sytuacji, bo pani ma swój prywatny numer, znaczy prywatny też, ale służbowy przede wszystkim, gdzie po prostu mieszkańcy do pani dzwonią i chcą z panią porozmawiać, informują panią o różnych sprawach. Dziś 997 zmienia się w 112. Czy to cokolwiek zmienia w państwa pracy? Panie aspirancie, może od pana zaczniemy, w związku z tym, że zespół prasowy.
To znaczy, czy cokolwiek zmienia? No na pewno w pewnym sensie jest to jakieś udogodnienie dla policji jako służby mundurowej z uwagi na to, że te zgłoszenie policjant będzie otrzymywał już nie bezpośrednio od osoby zgłaszającej, zawiadamiającej o jakimś zdarzeniu, tylko to zdarzenie otrzyma od dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W pewnym sensie już niejako przefiltrowane dla tego, że wiele zgłoszeń, wiele właśnie telefonów na numer 997 dotyczyło no nie zawsze sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska. Nie zawsze te sytuacje były związane z pomocą, pilną pomocą i potrzebą interwencji policyjnej. Natomiast no, teraz aktualnie to się zmieni i od dyspozytora będziemy, policjanci będą już otrzymywać właśnie takie zawiadomienia typowo interwencyjne.
No tak, tylko zastanawiam się tutaj, już teraz do pana komisarza się zwracam, kiedy dochodzi do jakiegoś na przykład zdarzenia drogowego. Czy nie lepiej, jeżeli sam policjant zbiera informacje dotyczące całego zdarzenia od osoby zgłaszającej, aniżeli jeszcze, tak jak pan powiedział, jest to filtrowane wcześniej?
No, mając na uwadze, że te osoby, które jakby przyjmują zgłoszenia, są do tego przygotowane, więc mają jakąś wiedzę, mają jakąś podstawę do tego, żeby zweryfikować taką informację i zebrać jak najbardziej szczegółowe informacje, które pomogą na przykład policji w dotarciu na miejsce, czy też w dotarciu innych służb porządkowych czy ratunkowych.
Mhm. Czy zaryzykujemy jakieś stwierdzenie, może jakieś takie przekonanie, że ta zmiana to zmiana na lepsze? Czy możemy tak o tym powiedzieć? To jest 997 na 112?
No miejmy nadzieję, że będzie to zmiana na lepsze. Natomiast jeszcze chciałbym tutaj zaznaczyć taką rzecz, że jeżeli dzwonimy już na ten numer, chcemy się skontaktować z policją, to nie zawsze to musi być ten numer alarmowy 997 czy też 112. Wiele zgłoszeń dotyczy...
Ale teraz już nie ma innego wyjścia.
No tak, tylko zwróćmy uwagę też na to, że wiele zgłoszeń dotyczy właśnie sytuacji... niekoniecznie takich interwencyjnych. Wiele osób dzwoni, chce się skontaktować z policją, aby najzwyczajniej w świecie porozmawiać, zasięgnąć opinii, zasięgnąć jakiejś porady. Dlatego też tutaj chcielibyśmy po raz kolejny też zresztą zaapelować do ludzi, że jeżeli mają jakieś sprawy do załatwienia, chcieliby się skontaktować z policjantem, a nie są to sprawy wymagające natychmiastowej interwencji policyjnej, skontaktujmy się z najbliższą jednostką policji, skontaktujmy się ze swoim dzielnicowym. Każdy dzielnicowy u nas w regionie ma telefon służbowy, numer do niego również jest ogólnodostępny. Także jeżeli chodzi o sytuacje właśnie związane z poradami, ze zwykłymi konsultacjami nawet, to tutaj zachęcamy wszystkich, aby właśnie kontaktowali się ze swoimi dzielnicowymi.
No to wracamy do pani dzielnicowej. Dużo ma pani pracy, dużo telefonów dziennie pani odbiera. W wielu sprawach musi pani pomagać.
Tak jak mówiłam już wcześniej, najczęściej są to sprawy, dzwonią z takimi problemami młodzi ludzie. Starsi ludzie rzadko kiedy dzwonią, tak jak mówiłam już, trzeba do nich zajechać.
No tak, ale to żeby panią do siebie zaprosić, to też trzeba się jakoś z panią skontaktować oczywiście.
Tak. Czy dość często telefony otrzymuję? Tak.
A z jakimi sprawami się właśnie ludzie zwracają do pani najczęściej?
Jeżeli chodzi o rejon wiejski, są to zakłócanie ciszy nocnej, zakłócanie spokoju. Są to problemy związane tak z sąsiadami, z jakimś konfliktem, który trwa od roku czy od pół. I to są zwykłe takie porady, które trzeba udzielić dla mieszkańca. Jest zadowolony, gdyż czasami wystarczy rozmowa, aby tylko rozwiązać ten problem. Niekoniecznie telefon tak na 997, kiedy jest to telefon alarmowy, gdzie potrzeba jest interwencji.
No, tym bardziej, że
997 również podczas obchodu swojego dzielnicowi informują, że telefon dzielnicowego właśnie służy do tego, aby zadzwonić, poprosić o poradę, skonsultować się, zapytać. Natomiast telefon alarmowy służą tak dla ratowania życia.
Bardzo ciekawą kwestię pani poruszyła, pani dzielnicowa, ponieważ powiedziała pani, co się bardzo rzadko zdarza, a spotykam się tutaj od przeszłego roku z dzielnicowymi, że powiedziała pani, że dzwonią do pani młodzi ludzie. Czy młodzi ludzie przełamali pewien strach przed kontaktem, jeżeli chodzi o kontakt z policjantami? Czy są to już takie problemy, że po prostu nie radzą sobie i muszą prosić o pomoc policję?
Powiem tak, to jest i tak, i tak. Młodzi ludzie dzwonią dlatego, bo jest ta aplikacja Moja Komenda. Łatwo znaleźć numer telefonu dzielnicowego. Dzięki spotkaniom, które już od jakiegoś czasu są organizowane, tak, spotkania profilaktyczne, rozmawiamy z młodymi ludźmi, począwszy od przedszkoli, od dzieci. Szczególnie teraz, jak program profilaktyczny jest Bezpieczne Wakacje. Rozmawiamy o zagrożeniach, o płynących, tak, podczas wakacyjnego wypoczynku i myślę, że ludzie przełamali się, że policjant jest tym funkcjonariuszem, do którego warto zwrócić się o pomoc.
A pozwoli pani, że jeszcze dopytam, w jakim wieku dzwonią ci młodzi ludzie, o których pani mówi i z jakimi problemami? Tak bez zdradzania może zbyt wielu szczegółów, ale to, co pani mogłaby nam powiedzieć, bo to jest
ciekawe. Są to przede wszystkim gimnazjaliści, którzy mają różne, tak, problemy, pierwsze swoje problemy wchodzące w dorosłość. Często nie rozmawiają ze swoimi rodzicami, a wręcz dzwonią do dzielnicowego o porady, prosząc.
Nieprawdopodobne. Pani pełni rolę poniekąd opiekuna, pedagoga, wychowawcy.
Programy profilaktyczne, które przeprowadzamy, to wie pani, uderzają do
programy
ludzi.
Profilaktyczne, tak. Oczywiście, ja się zgadzam. Programy profilaktyczne to jedna rzecz, trochę wynikająca z waszych obowiązków. Natomiast pani tutaj staje się w pewnym sensie mentorem.
Staram się wykonywać swoją pracę z zaangażowaniem.
No niewątpliwie na pewno. Dobrze, proszę państwa, tutaj stawiamy kropkę. Wracamy za chwilę do rozmowy. Przed chwilą pojawił się bardzo ciekawy telefon od jednego z naszych słuchaczy i pytanie od pana brzmi. Prowadzę, już tak opowiadam bardzo, bardzo ogólnie. Prowadzę biznes, jest napad na sklep, dzwonię na 997, dostaję przekierowanie na 112 i pan mnie filtruje, tak? Pan pyta, a co się stało, a gdzie się stało, a tu jest ważny czas. Nie mówimy, że ta filtracja jest niepotrzebna. Może nawet jest potrzebna, żebyście wy państwo mieli więcej informacji na ten temat, ale tu się liczy czas. Co w tej sytuacji?
Tak, z pewnością tutaj akurat, jeżeli chodzi o czas, ta droga całej informacji, całego zgłoszenia zostanie wydłużona o ten moment, kiedy taki właśnie osoba przyjmująca zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego prześle do właśnie dyżurnego jednostki policji taką informację za pomocą systemu komputerowego. Natomiast też proszę mieć na uwadze to, że czy to będzie oficer dyżurny, czy to będzie dyżurny jednostki policji, czy właśnie taka osoba z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, to są generalnie te same pytania, tak? Za każdym razem musimy my, tak? Czy też osoby przyjmujące zgłoszenie dopytać się dokładnie o miejsce, dopytać się o ilość napastników, jeżeli jest to jakieś zdarzenie o charakterze kryminalnym i te pytania takie szczegółowe, które pozwolą nam zaangażować właśnie odpowiednie siły i środki do przeprowadzenia tego typu interwencji, one muszą paść, tak?
Ale są takie sytuacje, panie aspirancie, w których potrzebne jest naprawdę pilne działanie. Czy nie wystarczy wam już taka sama informacja pod tytułem proszę o pomoc, zostałem napadnięty? Czy to nie wystarczy? To są dwa zdania.
Znaczy tak, jak najbardziej tutaj przy przyjmowaniu zawiadomień o charakterze właśnie takim kryminalnym, gdzie mieliśmy do czynienia z sytuacją bezpośrednią niego zagrożenia, czy życia, zdrowia, czy też mienia. Często było też tak, że policjant dyżurujący wysyłał w dane miejsce, bo to było oczywiście pierwsze pytanie, wysyłał patrol policji celem podjęcia natychmiastowej interwencji, a w trakcie dojazdu dopytywał się od zgłaszającego szczegółów i te szczegóły też przekazywał jadącemu na miejsce patrolowi.
Czy tak może być tym razem?
Miejmy nadzieję, że będzie.
Trzymamy kciuki. Jest bardzo dużo pytań. Ja mam osobiście trochę wątpliwości co do tego połączenia numeru 112 z numerem 997. Jednak jestem osobiście zdania, że dobrze by było rozdzielić. Pogotowie, straż pożarna, policja. No po to nas całe życie rodzice uczyli, że 997 to policja, 998 karetka, a 998 to straż pożarna, 999 pogotowie.
No teraz nie ma potrzeby zapamiętywania wszystkich trzech numerów. Wystarczy jeden.
No tak, panie komisarzu, tylko zastanawiam się, jednak, czy ludzie wszystkiego są ludźmi dobrymi, bo wiadomo, jak się wszystko robi, no to, to czasami się człowiek może pogubić. Nie, absolutnie nie zabieram możliwości i wiedzy ludzi, którzy tam będą te 112 odbierali.
Jeszcze też a propos tego numeru alarmowego, należy wspomnieć o tym, że w ostatnim okresie i to już od jakiegoś czasu coraz więcej mieliśmy przypadków blokowania właśnie numerów alarmowych.
No tak? Właśnie.
I dlatego
no
też, właśnie. Dlatego też został znowelizowany na przykład kodeks wykroczeń i mamy normalnie już wprowadzone wykroczenie polegające na tym, że kto bez uzasadnionej przyczyny blokuje właśnie ten numer alarmowy, utrudniając tym samym funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, podlega odpowiedzialności.
Ale właśnie tych telefonów teraz będzie jeszcze więcej, no bo wszystko
tak,
się
tylko,
łączy.
Tylko że proszę też zwrócić uwagę na to, że dotychczas pod ten numer właśnie 997 dzwonili właśnie ludzie, czasami też no, blokując ten numer alarmowy, a w tym czasie tak no, ktoś inny potrzebował pomocy.
Tak, to teraz będą blokowali 112, faktycznie. Bo niestety są tacy ludzie, którzy są bardzo uparci. Zamykamy temat na razie numeru 112-997. Przechodzimy do pana komisarza, Wydział Ruchu Drogowego, pan komisarz Dariusz Motynka. Panie komisarzu, pytanie za 100 punktów. Co zrobić, żeby się dobrze przygotować do podróży? No, okres wakacyjny, no powiedzmy, że przed nami, czy też już trwający, wyjazdy letnie, czasami wiele tysięcy kilometrów musimy pokonać, bo na przykład jedziemy samochodem, nie wiem, do Bułgarii albo gdzieś. Jak się do takiej podróży dobrze przygotować?
Właśnie planując już taki wyjazd, tym bardziej, jeżeli to jest wyjazd, który jak gdyby musimy pokonać podczas tego wyjazdu wiele kilometrów, no samo przygotowanie powinno polegać na tym, że zaplanujemy sobie trasę, właściwą trasę, po której będziemy jechali. Przygotujemy oczywiście pojazd, którym będziemy się poruszali, a więc to jak on jest wyposażony, czy jest właściwie wyposażony, czy jego stan techniczny pozwala na to, żeby bezpiecznie poruszać się po drogach. Oczywiście musimy pamiętać o zabraniu ze sobą potrzebnych dokumentów, tutaj dotyczących również naszych uprawnień, jak też dokumentów na pojazd, tak kolokwialnie mówiąc, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie. Oczywiście zaplanujmy to wcześniej trasy, o której mówiłem. Teraz mamy też możliwość przy planowaniu tras brać pod uwagę ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych, a więc to też powinniśmy brać pod uwagę, jeżeli jest ten okres, kiedy tych samochodów ciężarowych na naszych drogach jest mniej, bo z uwagi na to, że nie mogą one się poruszać, to wówczas ta nasza podróż powinna też być planowana w tym terminie, tak mi się wydaje. W związku z tym też, abyśmy planowali taką podróż, no musimy być wypoczęci, a więc tutaj, jeżeli mówimy o takim już wyjeździe długim, to oczywiście wypoczęci i oczywiście zachowanie na drodze. Miejmy na uwadze innych uczestników, szanujmy się. Pamiętajmy, że agresja powoduje agresję, w związku z tym duża wyrozumiałość w stosunku do innych kierujących i ta zasada ograniczonego zaufania powinna w nas wszystkich kierujących być.
Jakiś czas temu czytałem, panie komisarzu, taki przykład, że jadąc tam powiedzmy 120 na godzinę, czyli popełniając tak naprawdę wykroczenie, jadąc o 30 km za szybko, jesteśmy dosłownie kilka czy kilkanaście minut wcześniej, niż byśmy jechali przepisowo, zgodnie z przepisami, na miejscu, że dojeżdżamy dosłownie kilkanaście minut wcześniej.
Tak, więc
kilkanaście minut to nie jest jakaś wielka...
Tak, dlatego pośpiech nie jest skazany. Jeżeli sobie wcześniej zaplanujemy tą podróż, wcześniej wyjedziemy, nie jesteśmy zmuszani do tego, żeby
pędzić,
żeby popełniać wykroczenia no i stwarzać jakieś sytuacje niebezpieczne na drodze.
A czy gdybym teraz zapytał tak dosyć wprost, czy lepiej jechać w dzień czy w nocy, to co by pan odpowiedział?
To zależy chyba od każdego kierującego. Każdy jakieś ma preferencje. Jedni lubią jeździć wieczorem, w nocy, kiedy ten ruch jest mniejszy, natomiast inni światło dzienne jak gdyby tutaj bardziej im odpowiada.
Samo zachowanie na drodze, to co pan powiedział, agresja rodzi agresję, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Chyba o przerwach, żeby sobie robić, żeby nie jechać
często
bez
słyszymy,
przerwy
że
12 godzin.
No to jest jak gdyby nieodpowiedzialne już z naszej strony, jeżeli byśmy tak robili. O ile kierujący samochodami ciężarowymi muszą takie przerwy robić, mają jak gdyby wymuszone to przepisami, o tyle w stosunku do kierujących pojazdami osobowymi takiego przepisu nie ma. Natomiast zdrowy rozsądek i jak gdyby tutaj doświadczenie kierowców podpowiada, żeby po 2 godzinach ciągu jazdy te kilkanaście, 20 minut przerwy zrobić sobie na kawę, na odpoczynek, na odetchnięcie świeżym powietrzem.
Po prostu, żeby wstać i rozprostować
Dokładnie.
Kości choćby nawet.
Dokładnie.
Piękne dzięki. To mniej więcej to tak w ogromnej pigułce, tak. Bo gdybyśmy tutaj rozbijali na czynniki pierwsze, to byśmy tutaj rozmawiali i rozmawiali. Przechodzimy dalej. Pytanie od naszej słuchaczki się pojawiło. To tutaj już do państwa z Wydziału Prewencji. Szybkie takie pytanie, no mam nadzieję, że też szybka odpowiedź. Czy mając ogródek przy bloku, przy mieszkaniu, możemy tam rozpalić grilla?
Wydaje mi się, że tak. Na pewno trzeba by sprawdzić regulamin danej wspólnoty, czy taka wspólnota w ogóle wyraża zgodę na takie działanie. Jeśli to jest... Nikomu przede wszystkim nie będzie to przeszkadzało, tak? Musimy zadbać też o sąsiadów, żeby dym nie dostawał się im do domu. Wydaje mi się, że nie jest to. Nie ma jakichś takich przepisów zabraniających, ale tak jak mówiłem, trzeba się zwrócić do regulaminu, sprawdzić. Jeśli nie będziemy przeszkadzać, to wydaje mi się, że jak najbardziej tak.
Nie wiem, czy to pani dzielnicowa na to spotkała się pani.
Zgadzam się z takim stwierdzeniem. Jak najbardziej trzeba żyć w zgodzie z sąsiadami, tak? Żeby im nie przeszkadzać. My w Czarnej Białostockiej nie mamy rzekomo takiego problemu, bo mamy salę w Czepielówkach, gdzie można tam sobie odpocząć. Jest to teren, gdzie można spędzić naprawdę fajny czas.
No jasne. A jeszcze pytanie za 100 punktów. Czy można takie grille rozpalać na balkonach? Bo tak właśnie mi się przypomniało. Ktoś pytał o taką możliwość, bo podobno zadzwoniła pani, powiedziała, że wie pan, no, chciałabym zapytać o te grille, bo tam przy domowych tych ogródkach to też nie wiadomo, a czy na balkonie u siebie w mieszkaniu można rozpalić grilla?
Jeśli to nie stwarza żadnego zagrożenia pożarowego,
jest to... Właśnie, no to tak...
To wiadomo, zdrowy rozsądek osoby, która rozpala, tak? Wydaje mi się, że żadne przepisy nie zabraniają.
A można zarobić za to mandat? No właśnie.
Teren balkonu to jest tak jakby nasz teren, tak? Mhm. Nie jest to teren publiczny. Jakby my dbamy o to. Wydaje mi się, że żadne przepisy, żadne wykroczenie jakby nie jest w tym kierunku, żeby ukarać.
Pan aspirant tutaj patrzę, pracuje, myśli. To
nie, bo
trwa.
Tak jak tutaj bodajże pani Dzielnicowa powiedziała, że najważniejsze przy tego typu właśnie formach spędzania czasu jest to, jak sąsiedzi reagują, tak? Bo oczywiście mamy takie stosunki sąsiedzkie, gdzie sąsiedzi przyjdą do tego, co rozpalił grilla i razem będą grillować, a niestety w wielu przypadkach też inaczej to może się skończyć, dlatego też tutaj w pierwszej kolejności bierzemy relacje z sąsiadami.
No dobrze, to w takim razie dziękujemy. A gdybyście państwo, gdyby NOK 112 już teraz w nawiązaniu do tematu takiego głównego, gdyby ktoś zadzwonił, powiedział, że proszę pana, proszę przyjechać, coś chcę zrobić, bo facet mi tutaj dymi, no zadymił pół osiedla. Jest zasadne podejmowanie tutaj?
No oczywiście, jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli chodzi o dym, bo to się wiąże z pożarem.
Na koniec, absolutnie już rzucamy ostatnie nasze siły, możliwości i zaangażowanie na koniec. Jeszcze temat pod tytułem konkurs literacki. Zostań dzielnicowym Frankiem. O co tutaj chodzi, panie aspirancie?
Jest to taka aktywizacja najmłodszych w zakresie poznawania zasad postępowania, warunkujące bezpieczeństwo, jak również zapewnienie alternatywnych form spędzania niezagospodarowanego czasu wolnego. Jest to konkurs, który będzie trwał od 6 czerwca do 15 września. Aspirant Franek jest od 11 lat w Komendzie Miejskiej Policji jako dzielnicowy, rozwiązuje różnego rodzaju zagadki. Takie trzy zagadki zostały przygotowane, między innymi na temat wsi, lasu, wody i numerów alarmowych.
No to już się zmieniło, te numery alarmowe, to już w kontekście dzisiejszej naszej rozmowy dosyć szeroki.
No zgadza się. To jest konkurs skierowany do dzieci do lat 11. Młodzież i dzieci, znaczy dzieci głównie, tak, udzielają w formie krótkich haseł dotyczących prawidłowego zachowania się na te trzy zagadki. Wysyłają do nas dokumenty Wojewódzkiej Policji do Wydziału Prewencji. Laureaci wszystkich trzech zagadek zostaną honorowani dyplomami i nagrodami. Taka aktywizacja młodzieży, no, zapewnienie dla nich alternatywnego czasu spędzania, wiadomo, wakacje, różnego rodzaju są wyjazdy, ale też ten wolny czas się zdarza.
To jest konkurs literacki, a więc liczycie państwo na prace pisemne?
No bardziej chodzi nam o hasła, tak? Hasła, które będą... Mamy te trzy zagadki, o których wspomniałem.
A potem możliwe jest takie wykorzystanie hasła gdzieś na przykład w ogólnopolskiej kampanii?
Wydaje mi się, że tak. Tak, czekamy na to, co do nas, jakże tak powiem, spłynie. Zobaczymy, tak, jak to będzie wyglądało. Będziemy na pewno wykorzystywać to gdzieś dalej, tak.
Okej, w porządku. Gdzie można znaleźć więcej informacji i proszę przypomnieć jeszcze, do kiedy można przysyłać pracę?
Więc tak, do 15 września. Regulamin konkursu jest na podlaskiej policji gov.pl. Jest taka zakładka konkurs zostań dzielnicowym Frankiem. Tam są wszystkie niezbędne informacje, które można uzyskać.
To jest dobre hasło dla rekrutujących. Zostań dzielnicowym Frankiem.
Jak najbardziej. Zapraszamy w szeregi policji.
No tak. Dobrze, dobrze, proszę, proszę. Podlaskapolicja.gov.pl, tam więcej szczegółów.
Tak.
I tam
po
zakładkę...
prawej stronie będzie wizerunek dzielnicowego Franka. I tam jest regulamin, są też tam zagadki, oświadczenia. Zachęcam do zapoznania się. No i oczywiście zachęcam do wysłania do nas tych zagadek.
Dobrze, w takim razie czekamy do połowy września. Pięknie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Chyba nie było tak strasznie, Pani Dzielnicowa, proszę powiedzieć.
Dziękujemy pięknie.
No ja również bardzo serdecznie dziękuję. To taka na zachętę kolejnym dzielnicowym, żeby chętnie przychodzili, bo tu jest po prostu sympatycznie. Młodszy aspirant Bogusława Dogier z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, na co dzień posterunek policji w Czarnobiełostockiej. Dziękuję pięknie. Z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku młodszy aspirant Mirosław Klimuk. Dzięki.
Dziękuję.
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, zastępca naczelnika, komisarz Dariusz Matynka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zespół prasowy, aspirant Marcin Gawryluk. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Wzorowo. Dziękuję. Spokojnego dnia.